Radio Plus. Sedno sprawy.
A gościem sedna sprawy jest dzisiaj Ryszard Czarnecki, deputowany do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie pośle, witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
Wie pan może, kogo premier Mateusz Morawiecki weźmie dzisiaj ze sobą do Pałacu Prezydenckiego, bo o 16.30 ma odbyć się zaprzysiężenie nowej ekipy premiera Mateusza Morawieckiego. Wiadomo, kto tam będzie?
Głównie eksperci. Taka próba poszerzenia zaplecza politycznego rządu, a przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, pokazania, że są z nami i za nami technokraci, ludzie z dużym doświadczeniem w swoich branżach i jakby trochę kontrapunkt dla tego bardzo partyjnego gabinetu, o którym słyszymy ze strony większości sejmowej.
Albo dla wcześniejszego gabinetu Mateusza Morawieckiego też kontrapunkt partyjnego, absolutnie.
Jest to próba znalezienia jakiegoś wyjścia z sytuacji niewątpliwie trudnej, bo nie ma co ukrywać, że jest to misja skrajnie trudna.
No tylko po co to wszystko też, panie pośle? Bo pan mówi, że jest skrajnie trudna, ale świetnie pan sobie zdaje z tego sprawę, że ona jest nie tyle skrajnie trudna, co niemożliwa przecież.
Wolę mówić skrajnie trudna.
Dlaczego? Przecież wie pan, że ona nie ma szans najmniejszych na powodzenie. W Sejmie już było nie jedno, nie dwa głosowania. Większość jest gdzie indziej.
Radzę myśleć o polityce nie tylko w sensie wymiaru takiego bieżącego, ale także na long term, na dłuższym wymiarze czasowym. Tutaj zwracam uwagę na to, o czym pan jak doświadczenie dziennika doskonale wie, że wbrew temu, co miało miejsce po wyborach w roku 2007, 2011, 2015, 2019, Prawo i Sprawiedliwość dalej jest liderem sondaży, mimo że te wybory arytmetycznie wygrało, ale politycznie przegrało. Tak trzeba to powiedzieć. Sondaże, które były opublikowane, tam Platforma traci znacznie więcej niż PiS. W jednym z nich PiS traci, ale dalej utrzymuje pozycję lidera. Myślę, że tutaj próba przedstawienia nowego gabinetu jest też próbą, pomijając chęć, żeby ten gabinet był oczywiście, na co szanse zbyt duże nie są, delikatnie mówiąc. Natomiast jednak pokazanie też swoim elektoratowi, że mamy pewien pomysł także na przyszłość.
A więc to nie jest zbyt późne pokazanie, bo można było pokazać przed wyborami ten swój pomysł na przyszłość. A po wyborach, jakie przegraliście, pokazywanie pomysłu na przyszłość, to trochę już tak...
Panie doktorze,
ja wiem, że będą kolejne wybory i europejskie, i samorządowe, i potem parlamentarne.
No właśnie.
Ale czy nie warto było jakiegoś odświeżenia zrobić przed
jednym? No właśnie wyborami? To odświeżenie jest teraz. W okresie kampanii wyborczej takiej decyzji nie było. Możemy post factum żałować, ubolewać, dyskutować, czy było warto, czy było to w ogóle możliwe. Pewnie byłaby to pewna próba pójścia do przodu, ucieczki do przodu. Natomiast to nie nastąpiło, następuje teraz. W moim przekonaniu to z punktu widzenia bieżącej polityki jest misja bardzo trudna, ale z punktu widzenia budowania pewnego wizerunku PiSu jest rzecz dobra.
Czyli to coś w stylu bliskich panu anglosaskich rozwiązań, czyli gabinet cieni? To będzie trochę Prawa i Sprawiedliwości?
Myślę, że raczej będzie to próba pokazania, że chcemy odwołać się do ekspertów, do fachowców, że tacy będą zyskiwać na znaczeniu naszej formacji politycznej w pracach bieżących. Czy będzie powołany formalny gabinet cieni, zobaczymy. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego rozwiązania, choć to też w partii, nie ma co ukrywać, budzi pewne opory, bo gabinet cieni to oznacza, że będzie jeden minister w danym resorcie, jeden czy dwóch wiceministrów, a pewnie kandydatów, takich, którzy mają poczucie, że mają buławę ministerialną w torniszcze, to jest więcej.
Panie pośle, to zmienimy trochę temat. Sejmowe komisje śledcze mogą powstać wkrótce i to nawet trzy. Jedna ma badać wybory tak zwane kopertowe, te w 2020 roku, które się nie odbyły. Kolejna komisja śledcza zajmie się Pegasusem i domniemaną inwigilacją opozycji. Trzecia komisja śledcza aferą wizową. Czy to potrzebne komisje śledcze?
Potrzebne dla większości sejmowej, bo ich celem jest grillowanie Prawa i Sprawiedliwości przed kolejnymi wyborami samorządowymi europejskimi, o których pan mówił. Mamy 7 sejmików. Nasi oponenci polityczni chcą przynajmniej część tych sejmików odbić. I myślę, że takie atakowanie Prawa i Sprawiedliwości, te komisje są tylko pretekstem, przecież nie powodem, no, służy temu, żeby wygrać wybory. Tak naprawdę tu nie chodzi o wybory kopertowe, to chodzi o wybory samorządowe europejskie.
Czyli w polityce rzecz zupełnie normalna. Chodzi o to, żeby wygrać wybory, ale czy wyjaśnienie chociażby tych kilkudziesięciu milionów złotych wydanych na wybory, które się nie odbyły, czy kwestia inwigilacji opozycji, to nie są sprawy, którymi warto by się było zająć, bo z tym Pegasusem, to panie pośle, polskie służby korzystały z tego Pegasusa, czy nie? Czy pan wie o tym, jak to było?
Ja mam taką zasadę, że nie zajmuję się służbami specjalnymi, znajdziemy na wzajemność. Natomiast pan powiedział najpierw rzekomej inwigilacji, potem pan już tą rzekomą zjadł, więc może trzymajmy się tej rzekomej. Nie przesądzajmy tych wyroków.
Tylko zapytałem właśnie, czy z tego Pegasusa korzystają, czy nie, czy cokolwiek w tej sprawie
na pewno korzystają, bo to on jest. Natomiast tutaj spór nie polega na tym, czy korzystają, czy nie, tylko czy było to nielegalne. Politycy nie mogą być świętymi krowami, więc jeżeli robią coś nie tak, no to powinni się liczyć z tym, że służby będą ich śledzić. Natomiast myślę, że te komisje nie są po to, żeby króliczka złapać, tylko żeby go gonić. Żeby to przedstawienie, ten teatr trwał, uwaga, do wyborów prezydenckich, bo o nich nie zapominajmy.
W styczniu, tak zapowiadał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, ma odbyć się, on nazywał to konferencją sił patriotycznych. To też, jak rozumiem, już pójście do przodu Prawa i Sprawiedliwości, myślenie o tym, jak macie odzyskać władzę, a jeszcze do końca jej nie oddaliście. To jest zapowiedź takiego poszerzenia, tak jak i ten nowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego, bazy gdzieś politycznej w kontekście właśnie kolejnych wyborów. To jest wyjście gdzieś poza partyjną politykę, taka próba, która powinna mieć miejsce, jeżeli chcecie myśleć o odzyskaniu władzy?
Pan zadał pytanie, ja zdejmuję znak zapytania i z tymi słowami wracam do pana. Tak, bardzo dobrze pan to opisał. Właśnie tak chcemy zrobić. Chcemy iść do przodu, nie rozpamiętywać zwycięstwa arytmetycznego, ale porażki politycznej, tak bym powiedział.
Ale panie
tak
proszę, powiedział, sam pan jest politycznej. W tej sytuacji. Porażki pan wie, że przegraliście wybory, wszyscy wiedzą, a dzisiaj prezydent będzie zaprzysięgał nowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego. No nie wygląda to wszystko poważnie, swoją drogą.
Nie uważam, żeby miał pan w tej kwestii rację. Niepoważnie wygląda dla naszych oponentów politycznych. Natomiast myślę, że jednak próba pokazania przy tej okazji także naszego dorobku z lat 8 lat będzie dla Polski, dla Polaków ważna. Natomiast co do przyszłości, co do tej konferencji styczniowej,
sił patriotycznych,
to tak, jest to myślę, udana będzie próba pokazania, że Prawo i Sprawiedliwość chce wyjść poza formułę stricte partyjną, że chce zaprosić na pokład współpracy politycznej różne ruchy, organizacje społeczne, niepodległościowe, patriotyczne, zbudowanie szerszego bloku, oczywiście z tym rdzeniem w postaci Prawa i Sprawiedliwości.
Ale różne ruchy, to na przykład jakie ruchy?
Różnego rodzaju organizacje, które odwołują się do wartości patriotycznych, których potencjał dotychczas nie był wykorzystany. My to zrobimy.
Ale to jakiś przykład, panie pośle, bo to jeżeli to będzie takie sięgnięcie po jakieś organizacje, które mogą się szumnie nazywać, bo wiadomo, zarejestrować można stowarzyszenie, nazywające się Kongresem Patriotów Polskich na przykład, i będzie to dumnie brzmiało, a tam kilka...
KPP, no, proszę uważać tymi skrótami. Tak, przewrotny jest pan, przewrotny jest pan.
To trafiłem, ale w każdym razie chodzi mi o to, czy jakieś widzi pan konkretne środowiska, które chcecie włączyć w ten proces budowy szerszej, pozapartyjnej siły, czy to jest jakieś pozorowane ruchy i parę osób pojawi się na scenie z prezesem Kaczyńskim, które gdzieś jakieś marginalne stowarzyszenia czy fundacje reprezentują i tak może w ostatnich latach żyjące z pieniędzy rządowych?
Po pierwsze, zapewniam, że nie będzie tam żadnych organizacji tworzonych na chybcika w tej chwili, rejestrowanych dopiero co, czy czekających na rejestrację. To będą organizacje istniejące od lat. To będą też ludzie, myślę, że w dużej mierze znani. No, na pewno nie będę w końcu listopada mówił o tym, co będzie za dwa miesiące. Zostawmy to organizatorom. Natomiast myślę, że to będzie kolejny krok do przodu. Tak, mamy plan, mamy scenariusz, będziemy go realizować.
To jeszcze na koniec o tym w internetowej dogrywce programu porozmawiamy, ale o przyszłego, jak wiele na to wskazuje, szefa MSZ, czyli Radosława Sikorskiego, chciałem zapytać. To nie w tym rządzie oczywiście premiera Mateusza Morawieckiego, ale
no nie, w tym
premiera INSPE Donalda Tuska ma tekę szefa MSZ dzierżyć Radosław Sikorski właśnie. Jak pan ocenia ten pomysł? Bo wydawało się, że polityk no, mocno obciążony aferą taśmową.
No, zwracam uwagę, że pan premier INSPE, jak to pan pięknie określił, pan Donald Tusk bierze na pokład rządowy także, jak słyszymy, ministra, byłego ministra, być może przyszłego ministra Bartłomieja Sienkiewicza, który też w tej aferze taśmowej był jeden z bohaterów.
Donald Tusk... No pisma premiera też jednego z bohaterów, a zresztą i pan poseł też był nagrany przecież w tej rozmowie z premierem Morawieckim, tylko że przez telefon wtedy pan rozmawiał, prawda?
Tylko telefonicznie, to taka tylko,
bardziej piętrowa struktura.
Tylko telefonicznie, tak. Tak. Natomiast no, Donald Tusk pokazuje, że ma w nosie tak naprawdę te oskarżenia, te zarzuty odnośnie tej afery taśmowej, a po drugie to sprytny manewr, uwaga, on bierze do rządu tych, którzy no, mają duży elektorat negatywny, będą ściągać uwagę mediów no, krytycznych wobec rządu i w tym momencie Donald Tusk przychodzi do pewnego cienia. Będą media atakować, czy to pana Sikorskiego, czy pana Sienkiewicza, czy szereg innych osób, jak pan Nitras, jak pan...
Czy mają osłaniać Tuska?
W pewnym sensie ja traktuję to, że to jest taki sprytny manewr premiera, byłego premiera i być może przyszłego premiera Tuska, który w ten sposób osłania się tymi właśnie ministrami, no, którzy budzą emocje.
Ryszard Zanecki, deputowany do Parlamentu Europejskiego, cały czas jest z nami. Kończymy radiową część Sedna Sprawy. Zapraszam jeszcze na internetową dogrywkę i już za chwilę.
Radio Plus. Sedno Sprawy.
Jest z nami dzisiaj Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości, deputowany do Parlamentu Europejskiego. To jeszcze krótko o Radosławie Sikorskim, a potem do europejskich spraw jeszcze przejdziemy. Radosław Sikorski to afera taśmowa to raz, ale potem też pieniądze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które oczywiście legalnie dostawał były szef MSZ-u i w swoich oświadczeniach majątkowych o tych pieniądzach informował. Problem polegał na tym, za co je dostawał. Tutaj dopytywały różne osoby i chyba Radosław Sikorski ostatecznie nie powiedział. Nawet Adrian Zandberg w tym studiu jakiś tydzień, dwa tygodnie temu mówił, że powinien się wytłumaczyć. Co pan myśli na ten temat? Pieniądze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Znaczy, myślę, że dziennikarze będą o to pytać, pewnie także politycy. Uważam, że Donald Tusk jednak w sposób bardzo zamierzony bierze do rządu osoby, no, które mogą być under fire, że tak powiem, pod ogniem przyszłej opozycji. Skoncentrowanie uwagi opozycji czy mediów opozycyjnych, przyszłych opozycyjnych na jego ministrach, a nie nim samym, jest zabiegiem no, bardzo ciekawym takiej pewnej socjotechniki.
Ale pytam o te same Zjednoczone Emiraty Arabskie i te pieniądze. Czy to jest pana zdaniem coś, co no, powinno wykluczać polityka spełnienia takich tak ważnych stanowisk, jeżeli otrzymywał, nie wiemy za co dokładnie, kilkaset tysięcy euro z takiego źródła?
Proszę, tak. Znaczy, pan minister Sikorski to zgłosił, no tyle, że
to też powiedziałem,
nie słyszałem,
to.
Nie słyszałem wyjaśnienia konkretnie, za co były te wynagrodzenie. Przy czym, no, jeżeli to przysługiwało na zasadzie takiej, że ktoś się nazywa Radosław Sikorski, mu się należą setki tysięcy euro z Emiratów Arabskich, no to, no to powinno to paść, tak? Myślę, że tutaj minister Sikorski, marszałek Sikorski, przybył marszałek no Sejmu, tak. Powinien się do tego odnieść.
Powinien się wytłumaczyć? No, bo odnieść to
dla jego dobra powinien wyjaśnić tę sprawę, inaczej no, będzie cały czas tarczą szczeniczą w sposób naturalny dla polityków opozycji, dla mediów, które rządowi nie sprzyjają.
Panie pośle, to o Unii Europejskiej porozmawiamy i o tym planie zmiany traktatów. No, politycy Prawa i Sprawiedliwości z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim na czele przedstawiają to jako jakiś zamach na suwerenność Polski, ale jak pomyślę sobie, że w Unii Europejskiej są też takie dumne, z bogatą niezwykle tradycją narody jak hiszpański, włoski, no, długo by jeszcze wymieniać, ale na te największe poza Niemcami i Francją wskazałem, to myśli pan, że oni tak wszyscy chcieliby się pozbyć swojej suwerenności i roztopić w jakiejś wielkiej unijnej magmie?
Po pierwsze, bardzo się cieszę, że udało nam się przekonać europosłów Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej oraz PSL-u, bo zagłosowali razem z nami, mimo że w sensie retoryki to mówili, po co ten PiS straszy Europą, po czym zagłosowali tak jak my. To nasz sukces, uważam. Narzuciliśmy pewną narrację, udało się to zrobić, tylko Lewica nie zatańczyła, jak myśmy zagrali. Natomiast no, zwracam uwagę, pan tak konkretnie...
Platforma zatańczyła, jak Prawo i Sprawiedliwość zagrało,
tak,
w tej sprawie?
Zagłosowała tak jak my, mimo że politycy tacy jak Bartosz Arłukowicz, czy pani Katarzyna Pawliczak, czy także inne osoby, także z PSL-u, no ten traktat, te zmiany traktatowe popierali.
Ale Donalda Tuska takiej wypowiedzi nie słyszałem.
Tak,
parę tygodni temu już mówił, że nie są potrzebne te zmiany.
Tak. Myślę, że jest to zabieg o charakterze taktycznym, ale ma do tego prawo. Natomiast ja powiem tak. W oczywisty sposób te zmiany finalnie, bo to potrwa, no to nie będzie jutro ani pojutrze, to potrwa. Będzie powołany zapewne konwent, tak jak kiedyś przy Konstytucji Europejskiej, potem korekcja międzyrządowa, potem, uwaga, odrzuciliśmy sukces, poprawkę, która nie chciała, aby tym zajęły się kraje członkowskie po tym, aby na przykład parlamenty czy rządy o tym decydowały. Była taka poprawka z krajów eurofederalistów. To udało się odrzucić. W związku z tym to wróci do Polski. Zobaczymy, czy to będzie decyzja rządu, myślę, że parlamentu powinna być, albo nawet referendum. Natomiast trzeba tu powiedzieć wyraźnie, że odejście od zasady jednomyślności no, będzie zwiększało rolę państw największych, no, zwłaszcza Niemiec. No, to jest po prostu stwierdzenie faktu. A co do Włoch, bardzo właśnie stamtąd wróciłem. Bardzo dobre pytanie. No, przecież Włochy dzięki temu nieszczęsnemu wejściu do strefy euro do tej pory plują krwią w wymiarze finansowym, bankowym.
No, wspomniana Hiszpania chyba też nie, jakoś szczególnie tego czasu nie miała wybitnego, jeżeli chodzi o gospodarkę.
Tam bezrobocie ciągle kilkunastoprocentowe. Które zyskały w sensie ekonomicznym na strefie euro, to są
Niemcy i Francja, tak?
Nie, Niemcy i Królestwo Niderlandów, Holandia. Okay. Francja i cała Europa Południowa straciły, podobnie jak nasi sąsiedzi, którzy skorzystali z tej możliwości wejścia do strefy euro, teraz płaczą. Z Chorwacją ostatnio, ale wcześniej Litwa, Słowacja i tak dalej. Natomiast matematyka, no, w sposób oczywisty, jeżeli nie będzie jednomyślności, a więc prawa weta, no to zyskają te kraje, które będą mogły tą większość kwalifikowaną, czyli większość na poziomie 80% wykreować. Przede wszystkim Niemcy.
Panie Boże, tylko że no, brutalna prawda jest taka, że...
Skończę, tylko z tych Włosi, no to dzisiaj oni są wręcz szantażowani przez Unię Europejską. Rozmawiałem z jednym z poważnych włoskich playmakerów ostatnio, który mówił, no, że czekają jak kaniacz dżun, to już moje określenie, tych pieniędzy z recovery funds, z KPO, jak to się Polsce mówi, bo jak tego nie, no, jak te pieniądze będą, no to są uratowani, że tak powiem. No, w tym momencie są na takim garuszku finansowym Unii Europejskiej, dlatego no, też w pewnym sensie realizują scenariusz unijny.
Tylko, że panie pośle, ile by politycy Prawa i Sprawiedliwości nie mówili o tym, jak niebezpieczne dla Polski są zmiany prowadzące do przeniesienia kolejnych kompetencji do Brukseli, to w ostatnich latach to właśnie się działo i to w paru obszarach politycy Prawa i Sprawiedliwości, rząd polski godził się na chociażby mechanizm pieniądze za praworządność, czy sam Krajowy Plan Odbudowy, czy jak pan powiedział, Fundusz Odbudowy, no bo to cały fundusz, który miał pomóc wydźwignąć się unijnym krajom z kryzysu pandemicznego, no to też jest absolutnie postęp na drodze do integracji unijnej. Czy Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie nie jest kompletnie niewiarygodne, bo za waszych rządów część kompetencji właśnie, czy integracja po prostu postępowała i Polska część swoich kompetencji, część suwerenności, jak zresztą mówiła chociażby suwerenna Polska, straciła.
No, oczywiście można powiedzieć, dodam, że aż 3/4 polskiego prawa jest stanowione w Brukseli de facto. Potem,
no tak, ale to 2004 roku, nawet tak, pewnie więcej.
Teraz coraz więcej. Natomiast chodzi o to, żeby były pewne zawory bezpieczeństwa, pewne hamulce.
Ale wspólny dług, wspólne podatki, tego wcześniej nie było, tak?
Nie, no, ale...
KPO, w którym się zobowiązuje, do Bóg wie czego, opłaty za samochody spalinowe i tak dalej.
Ja lubię precyzję, lubię konkrety. Mhm. Na szczęście odrzucono poprawkę. Też chciałem się tym pochwalić. PiS jest skuteczny. Poprawkę mówiącą o tym odejściu od jednomyślności w sprawie podatkowych. A więc cały czas jakieś nowe podatki, czy podatki europejskie, jakiekolwiek grzebanie przy podatkach, musi oznaczać zgodę państw członkowskich. No i chodzi właśnie o ten zawór bezpieczeństwa. Chodzi o to, żeby te były decyzje poszczególnych państw, że się na to zgadzają. A odejście od zasady jednomyślności jest bardzo niebezpieczne.
A mówił to wszystko Ryszard Czarnecki, deputowany do Parlamentu Europejskiego od wielu już lat, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie, kłaniam się.
Udanego dnia, udanego tygodnia. Życzę państwu również, życzę dobrego dnia i dobrego tygodnia. Kolejne są do sprawy oczywiście jutro.
Radio Plus. Sedno sprawy.